Dzień dobry, kłaniam się nisko Państwu i profesorowi Jarosławowi Flisowi, socjologowi, naszemu specowi od wyborczych szachów. Kłaniam się, panie profesorze.
Dzień dobry.
Panie profesorze, co jest łatwiej, policzyć kozice w Tatrach czy trafić w wynik wyborów?
No, szansa z trafieniem wyniku wyborów jest pół na pół, także to jest pewnie łatwiej, bo z tym, że jest jedna różnica, ile jest naprawdę kozic, nigdy się nie dowiemy, a jakie będą wyniki wyborów, dowiemy się już pewnie w poniedziałek, może koło południa.
Dowiemy się pewnie. Na razie dzisiaj pewnie zostaniemy zalani sondażami. Jedne będą w te, drugie będą we w te. Czy brać te sondaże pod uwagę, czy w ogóle traktować je poważnie? Pytam, bo Tomasz Karoń, też socjolog i taki socjolog praktyk, człowiek, który robił kampanie wyborcze, twierdzi, że te sondaże są tylko po to, żeby na nas wpłynąć, a nie po to, żeby nam coś naprawdę powiedzieć.
No ale to jak chcemy, żeby na nas wpłynąć, to właśnie się to odbywa. To znaczy nasza potrzeba, żeby się tym kierować, jest zaspokajana. Oczywiście gdyby w tych sondażach, jak są duże różnice, tak jak widzieliśmy przed pierwszą turą, no to one nie pozostawiają wątpliwości. Natomiast im bardziej walka jest wyrównana, no tym mniejszy ma sens patrzenie na to, co tam się dzieje. Bo oczywiście te sondaże 49 do 48, no to należy rozumieć w ten sposób, że gdzieś pomiędzy 52 czy 51 a 45, a drugi ma gdzieś pomiędzy 50 a 44 i to z grubsza oznacza, że mniej więcej jest pół na pół szansa, że któryś jest z przodu, a któryś jest z tyłu. No widzimy tyle i to jest chyba ważne, że walka jest wyrównana, to znaczy, że ta strona, która się lepiej zmobilizuje, która jeszcze tam kogoś zaciągnie, jeszcze przekona tych, co się wahają, wygra.
No tak, dobrze, panie profesorze, to powtarzają wszyscy specjaliści, dziennikarze za nimi, a bukmacherzy wiedzą swoje. Oni wam nie wierzą i twierdzą, że to w zasadzie jest już zdecydowane, wygra Andrzej Duda i według nich za złotówkę postawioną na zwycięstwo Andrzeja Dudy zarobimy na tym czysto tylko 50 groszy, a jeśli by wygrał Rafał Trzaskowski, a my postawilibyśmy na niego, to prawie 2 złote na czysto wpadnie. 2,70, czyli 1,70 na czysto.
No tak, ale to rozumiem, że kasyno zawsze wygrywa, więc oni też tak w ten sposób to ustawiają, żeby mieć z tego jakieś zyski. To też trochę zależy od tego, ile osób obstawiło taki, a nie inny wynik. Wiemy, że te wyniki pewnie były zbierane już od dłuższego czasu i są takie osoby, które obstawiały to jeszcze na początku roku. Wtedy na początku roku teraz, wydawało się, że jest pewne zwycięstwo.
Tylko, że te stawki się zmieniają co dzień. Ja patrzę na to nie dlatego, żebym chciał powiedzieć, że sondaże wszystkie są przekłamane i że to w ogóle oszustwo i manipulacja, tylko skąd to się bierze? Może rzeczywiście bukmacherzy, którzy w końcu jednak własnymi pieniędzmi ryzykują, wiedzą coś więcej.
No, trzeba by sprawdzić, ile razy się wcześniej mylili, to znaczy ile razy się okazywało, że jednak ten, kto miał komu przypisywali większe szanse na zwycięstwo, przegrał. Muszę przyznać, że nie zakładów bukmacherskich, może rzeczywiście powinienem. To jest jakiś pomysł, jakieś badanie po tym, czy bukmacherzy są lepsi niż tak. Pracownie sondażowe.
Czy bukmacherzy są nieomylni? Tak. Proszę Państwa, to będzie pytanie przed następnymi wyborami, a na razie jeszcze zostańmy przy tym, że skoro jest 50 na 50, z grubsza oczywiście, i zdecydują... Pan mówi, tak samo niektórzy inni badacze, specjaliści mówią, że zdecydują tak zwani nowi wyborcy. Kim są nowi wyborcy?
Nowi wyborcy to są ci, którzy niespecjalnie się interesują polityką, ale znają kogoś, kto się tą polityką interesuje, pogadają z nim, no trochę wyczuwają taką atmosferę, że coś się dzieje ważnego. I wtedy, jeżeli ten ktoś, z kim pogadają, powie, słuchaj, koniecznie jest, zobaczą jego entuzjazm, zobaczą jego determinację, no to jest szansa, że się do niego przyłączą, to znaczy, że zrobią to, co on. Ten kolega z podstawówki, sąsiad spotkany w sklepie, ciocia na imieninach, no to się w ten sposób odbywa.
Panie profesorze, pytam profesora Jarosława Flisa, naszego gościa, ale panie profesorze, oni już mieli tyle okazji, żeby wziąć udział w wyborach. Już tyle razy ogłaszano, że to są wybory na śmierć i życie, że tak naprawdę los Polski, los przyszłych pokoleń, etc. Wszystko to się waży i nie głosowali. Dlaczego mieliby teraz zagłosować?
To się okazuje wtedy, jeżeli tak, są dwie rzeczy, które przesądzają o tym. To jest tak jak z prawem grawitacji. No, musi być ważna sprawa i ja muszę czuć, że jest ważna. I wtedy te dwie wagi się przyciągają. I jeszcze w dodatku to musi być bliskie. Wydaje się, że te wybory mają tutaj najwięcej takich impulsów, żeby przyciągać wyborców do urny. Bo i ta stawka jest taka zero-jedynkowa, to znaczy nie będzie tam jakiegoś donta, przeliczeń, mandatów. Tylko no zobaczymy w poniedziałek, ktoś zdobędzie większą połowę głosów. A z drugiej strony jest tak, że głos w każdym miejscu w Polsce liczy się absolutnie tak samo. A poza tym ci kandydaci jeżdżą w te miejsca, gdzie najwięcej wyborców miało wątpliwości, czy to w ogóle ma sens. Czyli właśnie do mniejszych miejscowości, tam gdzie frekwencja jest zwykle niższa. No i tam oczywiście łatwiej zmobilizować wyborców, którzy do tej pory nie chodzili, niż tych, którzy do tej pory chodzili, no bo ich już nie trzeba mobilizować.
No dobrze, ale z drugiej strony kto ma w takim razie większe szanse na przyciągnięcie nowych wyborców? No bo jeśli chodzi o tak zwanych starych, czyli tych, którzy głosowali już w pierwszej turze, to wygląda na to, że większość elektoratu Hołowni, elektoratu nawet Bosaka, etc. deklaruje, że pójdzie głosować na Rafała Trzaskowskiego. No jeśli wierzyć oczywiście w ich deklarację, to by znaczyło, że Rafał Trzaskowski jest tutaj na fali. Ale właśnie, a ci nowi, ci, którzy dotychczas nie byli badani,
to czy no oni będą, to czy prawdopodobnie to pół na pół oznacza mniej więcej tyle, że oni też się dzielą na pół na pół. Bo oczywiście to nie jest do końca tak, że to, że większość tych, którzy odpadli, wyborców tych, którzy odpadli, deklaruje na jedną stronę głosowanie, no to jeszcze nie wystarcza do zwycięstwa, bo oni musieliby wszyscy głosować, prawie wszyscy, żeby przeważyć tą szalę, bo jednak Andrzej Duda miał jakąś przewagę na początku, no nie jakąś przemożną, ale jednak wyraźnie.
13 punktów procentowych, tak, to sporo.
Tak, no jeszcze nigdy takiej nikt nie miał, ale też no prawda jest taka, że jeszcze nikt nigdy nie toczył meczu kontra reszta świata, bo jak to tak, określił tak. Kiedyś jeden z liderów Prawa i Sprawiedliwości, czyli jeszcze nikt nigdy nie było tak, że przed wyborami nie próbował jakoś tam zabiegać, układać się, no gdzieś tam się z kimś liczyć.
No właśnie, mamy teraz sytuację rzeczywiście PiS kontra reszta świata i zobaczymy, kto jest silniejszy, a gdyby pan miał postawić własne pieniądze, a w każdym razie własne słowo, to jakby pan przewidywał? I nie pytam, na kogo pan będzie głosował, tylko jakby pan przewidywał, czego się dowiemy w poniedziałek?
Wróżbiarstwo w ogóle nie jest moim zajęciem i z tego nigdy nie robiłem. Mogę pokazywać trendy i te trendy już od
i co pan o trend
wskazywało,
mówi?
Że to będzie wyrównane.
Że to będzie wyrównane, czyli nic nie chcę pan powiedzieć. Tajemniczy profesor
Jarosław... Nie wiem, to nie będę wymyślał.
Tajemniczy profesor Jarosław Flis odpowie nam, mam nadzieję, trochę głębiej i szerzej na pytania o przegranych i wygranych tej kampanii wyborczej. Co go zaskoczyło, co mu się podobało, a co było największą wtopą. Oraz o przegranych kampanii w ogóle. Ale o tym wszystkim na rmf24.pl i w interi.pl. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy.
Bardzo dziękuję.
Pan, panie profesorze, mówił, że ta kampania jest wyjątkowo marna, że ona jest słaba i że pana przeraża to, że ktoś później wygra te wybory i mówi, patrzcie, wygrałem dlatego, że miałem świetną kampanię.
No tak, no to jest rzeczywiście ilość błędów, które tutaj można dostrzec i wskazać, jest kolosalna. One mają pewną taką głębszą przyczynę, która wiąże się też z charakterem walki o prezydenturę w Polsce. To znaczy rzeczywiście te osoby, które startują, tych dwóch głównych kandydatów, no albo już wiemy na pewno, że nie jest przywódcami, jak w przypadku Andrzeja Dudy, albo też no, są wątpliwości, czy się staną przywódcami, czy mogą być przywódcami, jak w przypadku Rafała Trzaskowskiego. I w związku z tym oni nie są w stanie narzucić swojego sposobu myślenia otoczeniu, tylko przyjmują ten sposób myślenia do otoczenia, a ten sposób myślenia no, jest taki, jak to, czyli w kampanii nie polega na tym, żeby mówić to, czego oczekują najbliżsi współpracownicy.
Ale jak się patrzy na to, to no, Rafał Trzaskowski ma jedną przewagę, ma krótszą kampanię, nie zdążył się ludziom zmęczyć, ludzie nie zdążyli poznać jego wad, a no, w dobrej kampanii Rafał Trzaskowski ma chyba nie najgorszą w sumie, zwłaszcza jak się ją porówna z poprzednimi kampaniami Platformy, no to tak, to ta kampania pokazuje tylko jego zalety, jego ogładę, jego rzutkość, energię, no i wszystko to, co właśnie widać w telewizji.
No, nie do końca. Jak tak dokładnie spojrzeć na te spoty, na tą ulotkę, to ona tam eksponuje słabe cechy i zamiast je niwelować, na przykład warszawskość, właśnie to wydaje mi się,
że... A to i tak jest w małym stopniu. No, Rafał Trzaskowski, przepraszam, wcześniej podkreślał, że on jest z takich rodów krakowskich. Później podkreślał, że jest właśnie warszawką z elit. Ale to było dużo przed wyborami. PiS tego zresztą nie eksponuje, nie robi z niego kandydata elit na siłę. A w każdym razie, jeśli robi, to nieudolnie.
Nie, to są podstawowe zarzuty teraz tam, że jest pieszczochem elit. To powtarzają tam wszyscy. To jest akurat ta melodia, na którą PiS tam usilnie gra, przynajmniej do te sygnały z mediów, które do mnie docierają, bo tam nie jeżdżę na te wiece i nie słucham, co opowiadają, ale to jest podbijane. Wydaje mi się, że tutaj zrobiono stanowczo za mało wysiłku, żeby to albo przynajmniej tego nie poruszać, albo tak jak Donald Tusk, znaczy pokazywać, że jednak się jest zwykłym człowiekiem, mieszka się w bloku i chodzi się na zakupy.
Nie, to Rafał Trzaskowski pokazywał właśnie w swoim spocie wyborczym, proszę, tu mój blok, tu mój sklep i tak dalej.
No tak, ale później mówił tutaj moje miejsce pracy, tak jakby ratusz w Warszawie kogokolwiek w skali kraju u kogokolwiek wywoływał pozytywne emocje, no to... To jednak nie są wybory na mistera ratusza w Warszawie, tylko to są wybory ogólnopolskie. Większość Polaków w ogóle nie kojarzy ratusza w Warszawie, a tym bardziej nie kojarzy pozytywnie. No, ale oczywiście też starał się, to znaczy w takim sensie, że wychodził poza Warszawę i tutaj no to jednak nie był przypadek Olechowskiego, który uważał, że to jednak jest poniżej jego godności, żeby jeździć do miast mniejszych niż województw.
Panie profesorze, nikt już nie pamięta kampanii z 2000 roku, kiedy kandydował Andrzej Olechowski. Naprawdę, to było 20 lat temu. Wstyd w ogóle przypomnieć sobie, że my to pamiętamy. Musimy to jakoś ukryć, że wiemy to tylko z książek. Panie profesorze, kto popełnił mniej błędów?
No patrząc na to, wydaje się, że jednak mniej błędów popełnił Trzaskowski. To znaczy tak, że przewaga, którą teoretycznie ma Prawo i Sprawiedliwość z położenia strategicznego, tego, że jednak ten obóz jest zintegrowany, nie musi lawirować pomiędzy różnymi skrzydłami, które mają własną podmiotowość, no to fakt, że to doszło do wyrównania tego starcia, to wskazuje, że Prawo i Sprawiedliwość popełniło więcej błędów. No to z tym, że to jest pytanie, czy te błędy nie były popełniane przez 5 lat, bo to nawet nie jest kwestia kampanii, ale na pewno ta kampania nie była czasem odwracania tych błędów, tylko raczej
pogłębiania,
utwierdzania się w tym, że to wszystko powinno być tak jak do tej pory. No,
tak, właśnie mniej więcej wybór jest przed Polakami taki. Jeśli chcecie, żeby było tak jak było, to głosujcie na Trzaskowskiego. Jeśli chcecie, żeby było tak jak teraz jest, no to macie prezydenta Dudę. No i każdy może sobie wybrać, co on tam woli właściwie. I ja nie wiem, co wolą Polacy, to się zaraz okaże. Ja mam do pana pytanie o tych, którzy już odpadli z wyborczego wyścigu. Niektórzy z nich na tym wygrali. Mam na przykład na myśli Krzysztofa Bosaka. To jest jednak wynik, no on dostał tyle samo, co jego partia, co jak się okazało dla mniejszych kandydatów jest nieosiągalne. Umocnił się. No i w dodatku nie popełnił jakichś straszliwych błędów. Gdzieś schowali Janusza Korwin-Mikkego, więc nie dowiedzieliśmy się, co tym razem myśli Korwin-Mikko o Rosjanach, kobietach, niepełnosprawnych, Żydach, gejach i Bóg wie jeszcze kim. No i jakoś poszło.
Tak, no na pewno atutem Bosaka jest to, że jego ugrupowanie skupia, ono samo i skupia jego wyborcy, skupia tych, którzy są z boku tej głównej liny pomiędzy PiS-em a antypisem, tego podziału góra-dół. I to świetnie widać w badaniach sondażowych, widać było już i w zeszłorocznych wyborach i teraz, że oni stoją z boku i się przyglądają. Jeśli chodzi o sprawy obyczajowe, no to jest im bliżej do PiS-u, jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, bliżej im do Platformy i czy nawet Lewicy w dzisiejszym jej wydaniu paradoksalnie. I dlatego łatwiej obronić swój elektorat, ponieważ ten elektorat no, nie chce uczestniczyć w tym przeciąganiu liny pomiędzy PiS a antypiS. Właśnie się od tego odsuwa. Natomiast pozostali kandydaci próbowali jakoś no, albo się wcisnąć na środek tej liny, albo chwycić gdzieś tam za koniec i mówić, że to oni...
Że oni bardziej ciągną, tak?
Że oni bardziej ciągną. No to oczywiście wtedy się ma małe szanse. szansę w rywalizacji z tym, kto jest jednak głównym zawodnikiem ciągnącym tą linę po drugiej stronie.
No ale jednak tak fatalnego wyniku Roberta Biedronia nikt się nie spodziewał, prawda? Znaczy to jest wynik gorszy niż Magdaleny Ogórek, no litości. I nie mówimy teraz o kandydacie, jak ja mówiłem, już wyjętym z kapelusza, tylko mówimy o liderze lewicy. Tej lewicy, która z kilkunastoma, prawie 13% weszła do parlamentu jesienią.
Znaczy, no, gdyby nie było Hołowni, gdyby nie było Trzaskowskiego, no to jest niestety tak, że
gdyby
widocznie...
Gdyby babcia pan... miała wąsy...
No właśnie, tak? Jak pan Zagłoba, Biedroń jednak nie lubi walczyć w tłoku i znaczy to chyba zresztą nie ma w ogóle do tego jakichś zasobów. No to jest jednak taka trudność, to znaczy widać, że Prawo i Sprawiedliwość zintegrowało nie cały może, ale istotną część elektoratu w opozycji. No i dlatego ten elektorat sobie teraz swobodnie przepływa i szuka najlepszego antykaczysty po tej stronie i w tej dyscyplinie Biedroń był jednak skazany na porażkę. W sumie może się cieszyć, mogło pójść jeszcze gorzej.
A taka kompromitacja Władysława Kosiniaka-Kamysza, on miał szansę, no, gdyby te wybory odbyły się 10 maja i mówiąc cynicznie, on powinien dążyć do tego za wszelką cenę, no to on miał wtedy szansę wejść do drugiej tury, a wtedy kto wie. A teraz co? 2,4? Przecież to jest jednak taka klęska, jakiej świat nie widział.
Znaczy, nie, no Pawlak i Kalinowski
tak,
podnosili
wiem,
się z takim...
No, ale przepraszam, ale z jakiego poziomu on startował? No, z 10.
No ale łatwo przyszło, łatwo poszło. No to jednak jest tak. O tym pomijając kwestię, że wybory 10 maja się nie mogły odbyć, nie było na to żadnych szans i żadne wysiłki Władysława Kosiniaka-Kamysza.
A właśnie nie jestem pewien, gdyby PiS bardzo mocno do tego parł.
W tej sprawie.
Gdyby PiS
proszę
się
wsłuchać w to, co mówi minister Pietrzak po szefowa KBW, po już tym, jak sprawa się rozstrzygnęła, na pytanie w jednym z wywiadów, czego nauczyły nas wybory 10 maja, tego, że do wyborów potrzebna jest powszechna zgoda. Żeby się odbyły. No, tam nie było żadnych szans na powszechną zgodę, w tym sensie, że włodarze lokalni czy ich urzędnicy
tak, to był problem.
Czuli za plecami poparcie wyborców, którzy po prostu nie chcieli tych wyborów. No i żaden włodarz nie jest tak głupi, żeby działać przeciwko.
Wtedy wyniki zachorowań nie były gorsze niż teraz, no, ale teraz wszyscy uważamy, że jest wszystko świetnie. Ale dobrze, to czy pan myśli, że Kosiniak się obroni, czy nie przyjdą po niego jego serdeczni przyjaciele z PSL-u i powiedzą: Władek, sorry, obiecywałeś złote góry, nic nie przyniosłeś, żegnaj.
Nie, no na razie nie widać żadnego konkurenta, to znaczy w tym sensie. No widać też było miło przez chwilę, skończyło się jak się skończyło, no można powiedzieć, że o połowę lepiej od Pawlaka, no, jakby ktoś bardzo się chciał pocieszać. No wszystko zależy od tego, kto wygra, to znaczy jeśli wygra Trzaskowski, to nie sądzę, a jeśli wygra Duda, no to zależy od tego, co Prawo i Sprawiedliwość będzie robić. Jak uzna, że wtedy trzeba przykręcić śrubę i że to jest właśnie ten moment, żeby jeszcze raz spróbować schrupać PSL, no to może się okazać, że się zintegrują z Tanem Murem wokół Płatka.
Oni już ten PSL schrupali. Właściwie PSL jest partią bez wyborców. Żeruje tylko na tych wyborców, którzy nie chcą głosować na Platformę, no.
Nie, znaczy w ogóle prawda jest taka, że PSL nigdy nie miał takich wyborców, którzy by się dali za niego pokroić, ale ma bardzo istotne zasoby, które są niedostępne dla Prawa i Sprawiedliwości lokalnie. To Prawo i Sprawiedliwość musiałoby się zmienić lokalnie, otworzyć się na ludzi, którzy odnoszą lokalnie sukces, którzy potrafią się dogadywać i to jest podstawowa przeszkoda.
To jeszcze jedno tylko. A nie ma pan wrażenia, ja mam taką prywatną tezę, że największym zwycięzcą tych wyborów, absolutnie największym, jest Włodzimierz Czarzasty. Niech pan zobaczy, co się stało. Robert Biedroń został wysłany, zniknął już w Brukseli na amen. Jakby przypadkiem chciał wrócić i wierzgać, to mu się przypomni, ej ty, tam 2%, Magda Ogórek, znikasz. Adrian Zandberg musi się tłumaczyć z pensji 200 tysięcy złotych, którą sobie tam liderzy partii Razem wypłacili. A Czarzasty kwitnie, jest teraz sam.
Nie, no ale to jednak jest na marginesie zupełnie. To znaczy to są
na
rzeczy,
razie,
które są w sumie bez znaczenia. Jednak bez Zandberga i bez Biedronia Czarzasty jest jest nikim. To znaczy w takim sensie, że gdzieś tam nawet no, ma trudności z tym, żeby zostać tym giernkiem, którego potrzebuje Platforma. No, wydaje się, że realne zagrożenie dla SLD to jest to, że Platforma z Trzaskowskim przesunęła się jeszcze bardziej w stronę masztu flagowego SLD. To sprawia, że wyborcy do czasów SLD odpływają właśnie, że gdzieś SLD zostanie, no Czarzasty może sobie zostać z tymi 2-3% i on będzie kolejną Magdaleną Ogórek, tylko że już w wyborach sejmowych.
To ostatnie pytanie polityczne, to jest pytanie o ruch Hołowni. Szymon Hołownia mówi, że założy być może nawet partię, jeśli będzie trzeba. Na razie to jest ruch. No oczywiście ja wiem, że to wszystko trochę zależy od jutrzejszych, od niedzielnych wyborów. No gdyby wygrał Trzaskowski, to moglibyśmy zakładać, że wybory parlamentarne będą szybciej, bo dojdzie do jakiejś nieprawdopodobnej...
Nie uwierzę w to.
Nie? Myśli pan, że wybory będą za 3 lata?
Tak, tak. No dobrze, naprawdę. No to... Do tej pory były 2 razy wybory przyspieszone, 2 razy skończyły się spektakularną klęską tych, którzy mieli większość
w Sejmie, w którym tak.
to było. Więc ja nie sądzę, żeby ktokolwiek z tylnych rzędów PiS-u podniósł rękę za tak ryzykownym przedsięwzięciem. Zwłaszcza, że w ostatnich sondażach już PiS traci większość w parlamencie po wejściu ruchu Hołowni, więc tutaj
Ale właśnie,
nie...
ruch Hołowni. Pan myśli, że to naprawdę ma szansę?
Znaczy szanse są zawsze, natomiast pytanie jakie duże. No to jest kolejne to, co kiedyś sobie nazwałem TUP, tymczasowe ugrupowanie protestu, tych, którym się nie bardzo podoba to, co się dzieje na scenie politycznej. No to jest taka gdzieś 10-20% grupa wyborców, tylko że trzeba mieć jakiś pomysł, żeby później tego nie zostało to rozebrane, tak jak elektorat Władysława Kośniaka-Kamysza i gdzieś pomiędzy marcem, opowiedzmy, a tym czerwcem.
20% miał największy TUP, czyli Paweł Kukiz w wyborach prezydenckich 5 lat temu. Wszystko się rozpłynęło.
No tak, bo to trzeba mieć jakiś pomysł na organizację. To jest niezwykle trudne w polskich warunkach, bo te partie nasze są może za słabe, żeby odnieść miażdżące zwycięstwo w walce pomiędzy sobą, ale są wystarczająco mocne, żeby odnieść miażdżące zwycięstwo z tymi, którzy w walce z tymi, którzy by się chcieli wepchać na tą scenę. To do tego zasoby mają wystarczające, żeby to tak zrobić. Zresztą na lokalnym szczeblu oni bardzo często dokooptowują swoich tych konkurentów, tych, którzy mogliby gdzieś tam zaistnieć. Więc pytanie tylko, czy kto będzie w stanie zorganizować, jeśli już, gdyby Prawo i Sprawiedliwość podjęło kolejną krucjatę przeciwko samorządom w zemście za majowe wybory, czy ktoś będzie w stanie zorganizować taką właśnie partię burmistrzów i wtedy, gdyby się na to otworzyć, gdyby oni postawili na Hołownię, tak jak kiedyś postawili na Kukiza, ale on się na nich trochę wypiął, potem wolał narodowców, no to być może byłaby jakaś szansa, ale też widzimy, jak to idzie ciężko, ten ruch bezpartyjnych samorządowców.
No to zobaczymy, czym to się wszystko skończy. Najważniejsze pytanie, jakie dzisiaj może paść, to jest pytanie, jak krakowska profesura spędza wakacje?
To ciągle liczę, że Rumunia otworzy granice dla polskich turystów i będzie można pojechać tam w góry, a na pewno liczę na to, że w sierpniu gdzieś tam nad Bałtyk się dojedzie i gdzieś tam będzie można podjechać rowerem na samotną plażę.
Życzę oczywiście tego panu serdecznie. Ja państwu również życzę. My się jeszcze z państwem spotkamy, ja z państwem się spotkam jeszcze w poniedziałek, za to dwukrotnie, a później ja też na wakacje. Kłaniam się nisko.
Dziękuję
panu serdecznie. Dziękuję państwu. Do widzenia.